Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Przy telefonie Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Halo?
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
W takiej roli jeszcze nigdy z panem nie rozmawiałem. Przyzwyczaił się pan już do tego, że jest pan wiceministrem i jest pan po innej stronie niż protestujący rolnicy?
Ciągle jestem po tej samej stronie, w innym miejscu, ale po tej samej stronie.
Strony są te same, ale przyjeżdża pan jako... No dobrze, strona jest nieistotna w tym wszystkim. Przed chwilą gościem Radia Wnet był pan Tomasz Obszański, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, i powiedział, te rozmowy wczorajsze w ministerstwie nic nie przyniosły, nic nie wniosły. Nie dostaliśmy żadnej informacji na temat naszych postulatów. Co pan na to?
Pan Tomasz Obszański oczywiście reprezentuje związek zawodowy, który jest blisko powiązany z partią polityczną, która do tej pory rządziła. Ja wcześniej nie widziałem tak dużej aktywności pana Obszańskiego, jeżeli chodzi o egzekwowanie postulatów. Dzisiaj całe polskie rolnictwo jest prowadzone i jeszcze jesteśmy w pewnych kolejnach, które zostały wypracowane przez wiele lat. W tych kolejnach zła, nieładu, braku dobrej organizacji, rozchwianych rynków rolnych. To jest duży problem. I tutaj dużo bardziej niż stawanie i mówienie wymagam tego, tego i tego, jest chociażby znalezienie, bo tak jak ja wczoraj rozmawiałem z wieloma osobami, między innymi też mówił to chociażby pan, różni ludzie, związkowcy, że zboże z Ukrainy rozjeżdża się po Polsce i to wszyscy wiedzą. My weryfikujemy od kilku tygodni. Ja jestem bezpośrednio na takim krótkim łączu z różnymi inspekcjami, służbami, które sprawdzają wszystkie sygnały o tym, czy jakiekolwiek zboże rozjeżdża się po Polsce. Nie mam nigdzie potwierdzonych takich informacji. Jest oczywiście taka nieuregulowana ciągle sprawa handlowa między Polską a Ukrainą, między Unią Europejską a Ukrainą. I to jest duży problem, ale to jest też efekt zaniedbań poprzednich rządów. I ciężko jest dziś zrobić to z dnia na dzień. Ja też przestrzegam przed jednym wszystkich, bo słyszę taką emocję, która jest w Polsce często powtarzana, że Niemcy, Francuzi też protestują przeciwko zbożu z Ukrainy. Ja stawiam tutaj takie pytanie. Dlaczego Niemcy, Francuzi, inne państwa, skoro jest też taka chęć, nie wprowadzą embarga na przykładzie embarga, które wprowadziła Polska? Dlaczego Niemcy na przykład nie ustanowią, że nie przyjmują już ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika? Dlaczego tego nie ma, skoro jest taka chęć? Bo ja patrzę na to dzisiaj, tak jak mówię, jestem po tej samej stronie. Może widzę więcej, może widzę mniej, może po prostu widzę inaczej. Tylko czy my nie ulegamy dzisiaj takiemu działaniu, że na ziemi polskiej, na polsko-ukraińskiej granicy ktoś chce rozegrać też swoje interesy, tak jak to już miało miejsce w historii wiele razy. Jeżeli nawet ta polska granica będzie zablokowana z Niemcami, z Ukrainą, i nawet jeżeli zrobią to niemieccy rolnicy razem z Polakami, z Francuzami, to kto wtedy poniesie karę? Ja mówię jasno, to przyblokujmy też granicę polsko-niemiecką. Niech Niemcy powiedzą, że wpuszczą do siebie różne towary, ale nie wpuszczą ukraińskich produktów. I wtedy mielibyśmy trochę po problemie, bo zachodzimy, i ja tutaj mówię to nie patrząc na interes polityczny jednej czy drugiej partii, bo nie o to tutaj chodzi. Tylko musimy spojrzeć ponad tym wszystkim, żebyśmy nie dali się w tym całym bałaganie w jakikolwiek sposób rozegrać. Bo to może być problem, który zostanie z nami na długo.
Ale ja nie zrozumiałem, dlaczego tą granicę polsko-niemiecką mieliby rolnicy zablokować?
Bo ja słyszałem też wczoraj na spotkaniu, że wielu rolników mówiło, że Niemcy też chcą blokować granicę z Ukrainą. Niemcy też nie chcą ukraińskiego zboża. No to ja stawiam pierwsze pytanie. Dlaczego minister odpowiedni w Niemczech nie wprowadzi rozporządzeniem embarga na ukraińskie towary? Dlaczego chce się to zrobić rękami Polaków kolejny raz? Dlaczego Niemcy nie naciskają też na Komisję Europejską, żeby to zrobiła, tylko bardziej naciskają na Polaków i budzą tutaj u nas takie emocje i niepokoje społeczne? I, no bo ten towar jedzie przez Polskę do Niemiec. Więc niech Niemcy też jasno powiedzą, nie będziemy przyjmować towaru ukraińskiego, który jedzie przez Polskę, bo mamy go już dość.
Ale to rozumiem, że wszystko odbywa na poziomie komisarza europejskiego do spraw handlu. Bo to on, czy Komisja Europejska mówi, dobrze, wprowadzamy zakaz, embargo na zboże. To jest tam się podejmuje teraz decyzję w tej sprawie, tak czy nie?
Ale to mam tutaj też pewien dysonans. I ja rozumiem też pańskie sympatie polityczne, które nie są jakąś tajemnicą, bo to też, i to nie jest nic złego, że ktoś uważa jakąś partię za lepszą, czy jednych polityków za tych, którzy mają rację, a z drugimi się gdzieś tam nie zgadza. To jest normalne. Tu nie można mieć o to pretensji. Tylko ja słyszę też dużo takich w Polsce informacji do Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo to, ministerstwo tamto. Ale dzisiaj stając przy Komisji Europejskiej w tej dyskusji, mówimy, to nie komisarz z Polski, ci, którzy są związani ze Zjednoczoną Prawicą, to Dąbrowski, ten od handlu jest niedobry, bo to jest w jego kompetencji. To proszę zwrócić uwagę, który minister w Polsce odpowiada za wprowadzanie rozporządzeń, które mogą wprowadzić embargo, konkretne ograniczenia, bo to nie jest Czesław Siekierski, minister rolnictwa, tylko inny minister. A wszystkie gromy idą w kierunku Ministerstwa Rolnictwa. Programy, siły idą nawet nie w Czesława Siekierskiego, tylko idą często w wiceministrów, którzy są, a jesteśmy tutaj monolitem współpracującym bardzo ściśle. Ja dzisiaj też po rozmowie z ministrem Siekierskim jestem po bardzo dobrej rozmowie, gdzie mamy podobne spojrzenia i spostrzeżenia, tylko że jak mówimy o Komisji Europejskiej, to mówimy, to nie ten od rolnictwa wprowadza ograniczenia. A w Polsce mówimy, to ten minister od rolnictwa ma to wprowadzić.
Ale moje pytanie nie wynikało z sympatii politycznych. Myślę, że nie do końca pan się w nich orientuje, ale z stwierdzenia prostego faktu, że w Brukseli są podejmowane decyzje, powiem ogólnie, i komisarz od spraw rolnych, i komisarz od spraw handlu, i szefowa Komisji Europejskiej, no tam jest tak zdecydowaliśmy, że tam jest ta głowa tego całego interesu. I co?
Ja, jeżeli chodzi o pańskie sympatie, wie pan, daleko mi do tego, żeby kogokolwiek rozliczać czy oceniać, jakie ma sympatie polityczne. Bardziej może widzę to interesu, których polityków ktoś będzie bronił bardziej czy mniej, ale to pozostawiamy, co już pozostawmy to na boku, bo to jest mniej istotne. Tak, Komisja Europejska podejmuje w tym kierunku decyzje i powinny być bardzo mocne naciski na Komisję Europejską, które będą szły z Polski, by interesy tutaj Unii Europejskiej a Ukrainą były rozwiązywane na szczeblu Komisja Europejska-Ukraina. I to jest słuszne, to co pan mówi. Ja się z tym w pełni zgadzam. To my dzisiaj powinniśmy wywierać bardzo duże naciski na Komisję Europejską, która powinna podejmować takie decyzje, które będą nas broniły, będą stawały w interesie Polski, bo na to też w pewien sposób się zgodziliśmy. I ja tutaj przyznaję panu rację.
I to robimy. A jeśli chodzi o Zielony Ład, czyli drugi postulat rolników protestujących, tutaj też naciskamy, też robimy, czy też możemy podejmować samodzielnie decyzje?
Wie pan, samodzielnie, my możemy wszystkie decyzje podejmować samodzielnie, tylko konsekwencje tych decyzji mogą też być daleko idące i różne. Bo to też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że to wszystko, co było ustalone przez kilka lat przez poprzedni rząd, przez komisarzy, chcemy wyrzucić do kosza. Tylko z czym wtedy będzie to się łączyć? Bo to będzie się łączyć chociażby z tym, że środki europejskie, fundusze mogą być ograniczane. tylko że to jest w konsekwencji tego, że jest w Polsce pewna ciągłość władzy. Były prowadzone pewnego rodzaju ustalenia, na które ja też z perspektywy ministerstwa doskonale to widzę. Przecież to i pracownicy, i poprzednie kierownictwo ministerstwa, nawet poprzez brak sprzeciwu, zgodziło się na wiele szkodliwych dla nas zapisów Zielonego Ładu, wspólnej polityki rolnej. To przecież stąd powinien wychodzić wtedy sprzeciw. Stanęliśmy przed pewnymi faktami, które zostały dokonane. I dzisiaj możemy powiedzieć, no to trochę tak, wie pan, to trochę tak, jakbyśmy w maju zauważyli, że w samochodzie mamy opony zimowe, ale nie kupiliśmy letnich. I my możemy odkręcić te zimówki. Tylko jak nie będziemy mieli czego założyć, to nasz samochód stanie albo bez kół, w zależności od tego, kto co wymienia, albo bez opon na samych felgach. I czy wtedy pojedziemy dalej? Bo możemy jechać dalej, doprowadzić do pewnego momentu, do punktu zmiany opon i te opony zmienić, ale musimy to doprowadzić do pewnego miejsca. Tak, żeby ten samochód, czyli w tym przypadku Polska, polskie rolnictwo jakoś dojechało i wprowadzać zmiany systematycznie, żeby nadszedł ten moment zmian. No ale nie możemy powiedzieć, ściągamy i teraz będziemy lewitować, leżeć, czekać, zobaczymy, co się wydarzy. Ja naprawdę tutaj apeluję o rozsądek do wszystkich, bo razem możemy doprowadzić tę sytuację do jakiejś naprawy. I to jest apel i do kolegów ze związków różnych, i ludzi z prawej strony sceny politycznej, którzy dzisiaj są w opozycji, i do tych, którzy są po tej, która teraz rządzi, żeby wspólnie zacząć szukać dialogu i rozmowy, który będzie prowadził do wprowadzenia, po pierwsze, tego, że ta sytuacja będzie rozwiązana, ale ona będzie rozwiązana też wtedy, będzie nasz głos w Komisji Europejskiej mocno słyszalny, kiedy Komisja będzie widziała, że w Polsce ludzie mówią jednym głosem. Bo ja też widziałem wiele osób, które też wypowiada się, chociażby na antenie Radia Wnet, z takim zadowoleniem przyjęło fakt, takiego dwutygodniowego nacisku, który już teraz widzę, że zaczyna się zmieniać. I rolnicy, związkowcy zaczynają widzieć, że jednak wiceminister Kołodziejczak, który do nich przyjeżdżał wiele razy na granicę, to może nie warto było go tak nawalać. Może nie warto było palić kukłę, może nie warto było robić takie rzeczy. Ale dlaczego tak jest? Bo jeżeli strona ukraińska w rozmowach, które już teraz nawet zaczęły się 4 minuty temu, ja zaraz idę na łączenie, bo mamy zdalne łączenie z ministrem Solskim i też będę brał udział tutaj od strony politycznej w Polsce. Jeżeli strona ukraińska mówi, że oni to najbardziej by nie chcieli, żeby Kołodziejczak brał udział w rozmowach, to już nie będę dopowiadał dlaczego, bo stawia warunki, bo jako jedyny zgłosił się do strony ukraińskiej, do ukraińskiego ministerstwa o program ochrony roślin ukraiński, bo o ten program rozbiją się nasze ustalenia. Jeżeli ja wiem, że u mnie w gospodarstwie nie mogę na pszenicę, na kapustę, na inne produkty stosować środka, który nazywa się Durzban bądź Nurelle, który ma w sobie chloropiryfos, który zabroniony jest w Unii Europejskiej, w tym w Polsce od, z tego co pamiętam, 3 lat, który jest środkiem gazowym i działa na roślinie powierzchniowo, ale gazuje te rośliny i gazuje robaki, które się po prostu duszą i zalega w roślinie kilkadziesiąt dni uznanym w Unii Europejskiej za środek toksyczny. Ten, który jeżeli jest znaleziony w warzywach czy w zbożu, to te produkty muszą być wycofane, a u Ukraińców, jeżeli okaże się, że on jest dopuszczony, to ja będę prosił o to, żeby Ukraińcy sami tak zweryfikowali swój program ochrony, żeby dostosować do naszego i wtedy możemy przejść do dalszej rozmowy.
To jest prawda, nie zapominając o tym, że Ukraina prowadzi wojnę z Rosją.
Ale jeszcze... Panie redaktorze, żeby też było jasne, bo ja też się nie spotkałem u rolników ani u nikogo. My wiemy, że Ukraina prowadzi wojnę. Wiemy, że to jest trudny czas nie tylko dla Ukrainy, ale także dla całej Europy. Ja jestem pełen obaw, czy dzisiaj najbardziej nie zależy, niech pan też sam, czy do takiej diagnozy tutaj dojdzie, czy nie myśli, że najbardziej zależy Putinowi, żeby dzisiaj uzależnić Unię Europejską od produktów z Ukrainy, dostaną nasze gospodarstwa, wycofamy się z produkcji, zmniejszymy tą produkcję, bądź ją zmienimy na taką, która ma być elegancka, zielona, fajna, droga, ale jednocześnie taka, która nie będzie wyżywiała Europy. Więc uzależnimy się od przywozu. A jeżeli wtedy Putinowi odbije jeszcze bardziej, no bo to tak trzeba nazywać w takich kategoriach, i zrobi tak, że te produkty z Ukrainy nie dojadą za rok czy za pół roku, albo przejmą kontrolę nad tymi największymi agroholdingami i wtedy będą nam dyktować ceny. Czy w tej wojnie nie chodzi właśnie o to? Bo ja zaczynam rozumieć, że to nie jest tylko wojna po prostu o to, że ktoś chce być, pokazać siłę. Tylko chodzi o to, że tak jak mówi takie stare powiedzenie, przejmij produkcję energii, co już widzieliśmy, kiedy Rosja, gazociąg Nord Stream 2, handel ropą, gazem, paliwami, uderzenie w paliwa kopalne, które były, węgiel, gdzie mamy w Polsce duży problem chociażby z tym, jak dalej produkować energię. Może nie problem, ale stoimy na takim zakręcie. To jest to, ale odbierz w danym państwie produkcję energii, produkcję żywności i wygrywasz bez wojny. Czy tutaj nie idzie o to, i tutaj jest wielki rozsądek, żebyśmy my potrafili wspólnie w Polsce spojrzeć na to. I ja nie mam dzisiaj do nikogo najmniejszych pretensji, do tych, którzy rządzili, podejmowali decyzje. Dziś jest czas, który wymaga od nas pewnych, może nawet nie męskich decyzji, ale decyzji, które będą zasługiwały na to, że mąż stanu jest z tej strony, z tej strony, z tej strony. I tylko ludzie z odpowiednią takim podejściem będą potrafili to zrobić. Niech pan zwróci jeszcze na jedną rzecz uwagę. Bo ja też wiem, że słuchacze Radia Wnet często obserwują chociażby te profile na dawnym Twitterze, obecnie X-ie i innych portalach. Ja widzę też, jaka jest fala takiego politycznego hejtu, który odbija się na mojej osobie chociażby za to, że współpracuję politycznie z jednymi czy z drugimi, tych, których ktoś nie lubi. Proszę zwrócić uwagę, że nigdy ja nie odpowiadam na te zaczepki. I kiedy zostało to zauważone, to zostały zrobione grubymi nićmi szyte prowokacje w moim kierunku. Po co nam dzisiaj kłócić się między sobą? Ja nie odpowiadam na te zaczepki, bo ten czas dzisiaj wymaga raczej podejścia takiego trochę grubej skóry i zagryzienia zębów i powiedzenia, musimy ten trudny czas przetrwać. Ja nie chcę zanudzać.
Panie ministrze, zapraszam do studia na taką rozmowę dłuższą, tylko jeszcze do pana przenośni, że nasz samochód stanie, bo nie będzie opon zimowych, czy nie będzie opon letnich. Nasz samochód stanie, dlatego że będą blokady miast i on nie będzie się przemieszczał. Tak. I tu rząd ma problem, bo coś z tym musi zrobić i coś odpowiedzieć, bo...
To nie jest, panie redaktorze, ja chcę powiedzieć jasno, to nie jest problem tylko rządu, to jest problem dużo większy, bo rolnicy mają rację, domagając się dzisiaj szybkich decyzji. Ale i ten samochód stanie, tylko że, to wie pan, to tak jakby policjant zatrzymał ten samochód i by powiedział, dalej nie jedziesz, a mógłby powiedzieć, dobra, jedź chwilę dalej, dojdź do wulkanizacji, to tak jak pan jedzie samochodem, ma pan pękniętą szybę. Albo nie ma pan żarówki w samochodzie, to policjant wtedy zabiera dowód osobisty, rejestracyjny, ale mówi, możesz jechać jeszcze przez dobę, żeby dojechać do serwisu i to naprawić, a nie musisz wzywać lawety. I tu o to chodzi. Ja wiem, że pan to doskonale rozumie. I to jest nasz wspólny problem wszystkich. Ja oczywiście, jeżeli będzie zaproszenie do studia, ustalimy taki termin, przyjdę, nie mam daleko, sam też będąc w Warszawie, często jestem i śpię blisko waszego radia, tak dodam prywatnie, bo byłem już kilka razy. Dla mnie to nie ma żadnego problemu. Normalna? Jestem otwarty na normalną rozmowę i na to, żeby rozmawiać z tymi, którzy też mają inne zdanie, żeby to miało pełne zasady takiej merytorycznej rozmowy, na którą ja jestem gotowy.
I my też na taką rozmowę jesteśmy gotowi. Zaproszenie jest aktualne. O szczegółach porozmawiamy.
Dodam, pamiętam jak w maju 2018 roku byłem u pana w audycji i opowiadałem, też zachęcam, by wrócić do tej rozmowy nawet dla pana. I pamiętam, jak rozmawialiśmy o wielu kwestiach. To był maj 2018 rok. Wtedy ja rozpoczynałem w ogóle jakąkolwiek działalność taką polityczno-społeczną, do której często wracam i do tej naszej rozmowy, która była wtedy całkiem ciekawa. I też mam duży sentyment do Radia Wnet. Pamiętam, jak wtedy też się rozwijaliście i jesteście większym radiem aniżeli wtedy. To znaczy, że też jesteście po prostu potrzebni.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa, był gościem specjalnego programu w Radiu Wnet. Na granicę pewno pan się teraz udaje. Wszystkiego dobrego.
Polskim, wie pan, ja uważam, że teraz trzeba się brać mocno do pracy. Widzimy, co się dzieje na granicy. Mamy kontakt z wszystkimi, którzy zgłaszają jakieś nieprawidłowości. A też jeżdżenie na granicę, to też musi mieć swoje granice, bo pracę trzeba wykonać w resorcie i w porozumieniu też z odpowiednimi służbami. Tu jest nasze miejsce, tutaj nam, do tego nas zatrudnili rolnicy, mnie i ludzie w Polsce.
Jest godzina 11:27.